kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Dzień dobry. Od kilku dni to nauczyciele są chyba grupą społeczną, zawodową, najczęściej wymienianą w ustach polityków. No ale to głównie politycy się w tym temacie wypowiadają. A postanowiłem, albo czas najwyższy, porozmawiać wreszcie z nauczycielami, z przedstawicielami tego środowiska. W naszym studiu Izabela Lorenz-Sikorska, szefowa Wielkopolskiej Solidarności Oświatowej. Witam panią serdecznie.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam wszystkich.
Zapytam o wasze nastroje. Czym różnicie się od Związku Nauczycielstwa Polskiego, który podobno jest wściekły po tym, jak zobaczył projekt rozporządzenia w sprawie tych podwyżek, jakie rzeczywiście dostaną nauczyciele według nowych porządków politycznych?
Myślę, że tak z większym spokojem podchodzimy do tej sytuacji, bo właściwie już po uchwaleniu ustawy okołobudżetowej i budżetu było wiadomo, że te kwoty będą oscylowały wokół tego, co pojawiło się w rozporządzeniu. Powiem tak, optymizm taki umiarkowany, jeżeli chodzi o to, co tam zobaczyliśmy. Natomiast no, trzeba też uczciwie przyznać, że jest to najwyższa podwyżka, którą pamiętamy.
Ale to nie jest do końca to, co było jeszcze niedawno deklarowane. Nie chodzi mi tylko o słowa Donalda Tuska, ale także sprawdzałem zupełnie niedawno Barbara Nowacka, szefowa resortu edukacji, mówiła, że nauczyciele, każdy nauczyciel dostanie nie mniej niż 1500 zł brutto. No i z tych wyliczeń, które widziałem, no to nie jest tyle.
To prawda, dlatego oczekujemy, że być może we wrześniu, kiedy już pewne rzeczy się poukładają, wrócimy do stołu i porozmawiamy o tym, żeby ta podwyżka rzeczywiście była, było to około 1500 zł albo 1500 zł, może ciut więcej. Natomiast tak naprawdę postulatem Solidarności to jest troszeczkę coś innego. Za ten pierwszy krok w dobrym kierunku dziękujemy, ale oczekujemy wypracowania konkretnego systemu. Tego, o czym mówili nasze koleżanki i koledzy już w 1981 roku podczas strajku ludzi nauki, kultury, oświaty w Gdańsku, kiedy rzeczywiście już wtedy padły bardzo konkretne słowa. Jeżeli nasze wynagrodzenia nie będą powiązane ze wskaźnikami w gospodarce, to zawsze będziemy...
Średnie wynagrodzenie w gospodarce, tak. To jest ten postulat. 43 lata o tym się mówi.
Dokładnie. Rzeczywiście. I mam nadzieję, że już czas na to rzeczywiście, żebyśmy też nie byli zakładnikami różnych takich politycznych sytuacji.
Projekt obywatelskiej ustawy w tej sprawie jest w Sejmie. Gdybym miał dodać do dwóch, no to teoretycznie marszałek Hołownia zapowiedział koniec zamrażarki. I pytanie, czy to będzie jeszcze w tym roku procedowane? Wierzę pani, że będzie taka wola polityczna, bo to jest już sprawa, która wymaga bardzo poważnych przetasowań.
Podczas zeszłotygodniowego spotkania z kierownictwem ministerstwa wspomnieliśmy o tym, że ten nasz projekt Solidarności, on się trochę różni od tego, który jest w Sejmie. Myślę, że ten nasz jest troszeczkę bardziej korzystny i przejrzysty. Korzystaliśmy tutaj z pomocy rzeczywiście ekonomistów, profesorów, którzy jak gdyby wskazywali na pewne rozwiązania. Myślę, że powinniśmy jeszcze o tym po prostu porozmawiać, tak? Jeżeli chodzi o to rozwiązanie.
To ciekawe. Solidarność mówi o optymistycznym podejściu do tych podwyżek, jakie się pojawiły na stole. ZNP, bliższy lewicy, jest wściekły, a czytałem głosy zwykłych nauczycieli, którzy mówią: to nie jest realizacja tych obietnic, dlatego że nie można też uśredniać tego, ponieważ są nauczyciele, którzy na przykład na jednym etacie pracują i nie na dwóch etatach. To zupełnie się inaczej rozkłada i brzmi to nieprawdziwie wobec tego, co dostajemy na tych listkach naszych wynagrodzeń.
To prawda. I dlatego dopóki nie będzie jakiegoś konkretnego systemu właśnie powiązanego z gospodarką, to będziemy się tak sprzeczać. Bo tu jest wiele problemów. Tam, gdzie nauczyciele mają dodatki, różne dodatki do pensji procentowe, to oni dostaną tych pieniędzy więcej już dziś. A tam, gdzie są kwotowe, no to po prostu pozostaną rzeczywiście niższe. I dlatego po prostu to wymaga uporządkowania.
Myślę, że przeciętny słuchacz nie ma pojęcia, jak wygląda taka struktura wynagrodzenia przeciętnego nauczyciela. Może pani to wytłumaczyć po ludzku? No bo chodzi o to, że padła ta zapowiedź w obietnicy wyborczej, że to będzie 1500 zł od zasadniczego wynagrodzenia. Teraz się mówi od średniego. No więc na czym to polega? Ta składowa
To rzeczywiście jest bardziej skomplikowana sytuacja. Średnie wynagrodzenie to jest takie wynagrodzenie, którego tak naprawdę nikt na oczy nie widzi. Dlatego, że tam wchodzi wiele składników, odprawy, które dostaje się na koniec pracy, jakieś nagrody jubileuszowe, które staje się też raz na jakiś czas. Tam wchodzą wszystkie dodatki. No na przykład w mieście nie ma dodatku wiejskiego, na wsi on jest, więc jeżeli...
Czy się to podzieli przez na przykład 12 miesięcy, przez ileś lat, to tak, wtedy wychodzi
tak,
to...
Tak, tak. To są po prostu takie sytuacje, które powodują, że kiedyś nazywaliśmy taką kreatywną polityką, jeżeli chodzi o nasze wynagrodzenia i naprawdę mamy już
dużo
tego
dość.
Dużo
jest takich dodatków?
Znaczy stosunkowo jest ich sporo, natomiast one dotyczą wąskich grup. Więc jakby to rzeczywiście poukładać i to też taki postulat Solidarności, żeby pomyśleć o tym, żeby dodatki były ustalane na poziomie kraju, a nie na poziomie samorządów. Bo to jest też ogromny problem, że wykonując tę samą pracę otrzymuje się w różnych częściach kraju różne wynagrodzenia.
Dodatki motywacyjne też chociażby, które już samorządy, bo to jest z ich, że tak powiem, tak, puli pieniężnej, zupełnie różne, widziałem taką siatkę, rozstrzał jest ogromny.
A to samo dotyczy dodatków za trudne i uciążliwe warunki pracy, dodatków funkcjonalnych. To jest właśnie ta sytuacja.
Jak rozumiem, siadacie do stołu, będziecie o tym rozmawiać z żoną. Ja wczoraj w studiu gościłem Katarzynę Kierzek-Koperską, posłankę Platformy Obywatelskiej, która jest też członkinią Sejmowej Komisji Finansów. I ona powiedziała takie zdanie, że będzie wyrównanie dla tych, którzy tych 1500 zł brutto nie dostaną. Taka jest zapowiedź jej. No zobaczymy, jak to będzie w prawie wyglądało. Na razie nie ma tego na papierze. Ale to taka prawda, była taka, co powiedz padła.
Pani minister też o tym mówiła, że to rzeczywiście muszą się temu przyjrzeć i to jest kwestia. Ale są otwarci na współpracę. Miejmy nadzieję, że to nie tylko deklaracja.
Proszę mi powiedzieć, jak pani ocenia w takim razie te propozycje, które teraz może odchodzimy od spraw finansowych, czyli te nowinki, które minister Nowacka zaproponowała. Odchudzenie podstawy programowej. To dopiero od 1 września. Ale przede wszystkim to takie elektryzujące wiele rodziców i dzieci odejście od prac domowych. Tak właściwie nagle z dnia na dzień, bo od 1 kwietnia. Obowiązkowych oczywiście.
To jest trochę taka sytuacja, która rzeczywiście budzi niepokój. Dlaczego? Dlatego, że zadania domowe, oprócz tego, że czasami może rzeczywiście było ich za dużo, one mają też swoją metodyczną jak gdyby uwarunkowania. Dziecko uczy się pewnej samodzielności, no bo prawda jest taka, że jednak zadanie domowe jest dla dziecka, nie dla rodzica, więc to, co się tam gdzieś w przestrzeni publicznej pojawia...
Ale co się gdzieś narobi, na przykład tej deseczki do mięsa, to
no
się narobi.
Tak, ale czasami jest tak, że nawet dzieci mówią, że mama tak ładnie rysuje i sama chciała to skończyć. No, znam nauczycielkę plastyki, która weszła nawet w pewien konflikt z rodzicami, mówiąc, że ona nie będzie dawała do dokończenia tych prac do domu. Zaproponowała...
To ma być praca samodzielna.
Tak, i zaproponowała, że zrobi zajęcia plastyczne dla rodziców, żeby oni mogli też tą swoją artystyczną duszę.
Tak, ale śmiechy śmiechami, ale oczywiście rzeczywiście w wielu sytuacjach to uczeń powinien i robi, przynajmniej próbuje. Ci świadomi rodzice próbują najpierw oddać mu pałeczkę i to jest, jak rozumiem, też funkcja nauki.
To prawda, nauczania. To prawda. Myślę, że zadaniem rodzica jest jak gdyby przypilnować, zapytać, ewentualnie pomóc, ale nie odrabiać tych zadań domowych. I o to, że tak powiem, od zawsze apelowali nauczyciele, bo to powinna być praca samodzielna ucznia, a nie rodzica czy korepetytora, bo takie sytuacje niestety też mają miejsce. Natomiast nie możemy iść ze skrajności w skrajność. Jeżeli zadań domowych było za dużo, to pomyślmy o to, jak ograniczyć. Na przykład wolne weekendy to jest coś, pod czym podpiszą się, myślę, wszyscy nauczyciele, wszyscy uczniowie i wszyscy rodzice.
Czyli na przykład nie zadawać w piątek na poniedziałek,
na
tak
przykład,
jak rozumiem.
No to przykład.
Jest w tym jakaś
jest to
logika.
Jakieś rozwiązanie. Natomiast pamiętajmy o tym, że ci uczniowie za chwileczkę opuszczą szkołę podstawową, będą w szkole ponadpodstawowej i tam będą uczyli się tej umiejętności gospodarowania czasem własnym i przygotowaniem
się
do lekcji.
A tam są zadania domowe.
Za chwilę trafią na studia. Przecież już teraz mamy sytuację, że wiele uczelni technicznych robi tak zwane zerówki, żeby wyrównać te braki, żeby ci przyszli studenci jakoś funkcjonowali na tych uczelniach. Więc w trosce też o to, aby nie zinfantylizować tego wszystkiego i żeby nie doprowadzić do sytuacji, że po prostu będzie potrzeba kolejnej reformy, bo po prostu spadek będzie efektywności straszny. Chcemy, żeby, polskie dzieci były mądre, więc dajmy im szansę, zróbmy to tak, aby one mogły się nauczyć pewnych rzeczy. Dajmy im możliwość i szansę na samodzielność, ale pamiętajmy też o tym, żeby ich nie przeciążać.
Jeden złośliwy komentarz przeczytałem w internecie. Donald Tusk właściwie ma powód, żeby dać nauczycielom wyższe podwyżki. Nie będzie zadań domowych, będzie mniej do pracy. tej sytuacji.
Ojejka. Myślę, że kwestia zadań domowych to rzeczywiście tutaj niewiele pracy nauczycielom w związku z tym odejdzie. No, pewnie poloniści, którzy rzeczywiście tych prac pisemnych, ale też historycy mają sporo, czy jakieś tam sprawdziany, no to może rzeczywiście, ale proszę sobie wyobrazić maturzystę, który nie jest przyzwyczajony do tego, aby przelać to, co ma w sercu i głowie na papier.
Nie jest rozpisany po prostu.
Nie jest po prostu rozpisany. Mhm. To rzeczywiście tego się nie da zrobić.
No ale to w sytuacji, jeżeli nie będzie obowiązku, nie będzie tego jak wyegzekwować, no to tak naprawdę jest to trochę wchodzenie w autonomię nauczyciela, w to, jak on chce uczyć, jakiej chce metodologii użyć. Przede wszystkim, jak chce być skuteczny, no bo jeżeli nie będzie mógł wyegzekwować tej pracy pisemnej, no to jak się ci uczniowie mają podnieść choćby z języka polskiego, z rozprawki?
To prawda, to nie są takie rzeczy. Wiersza na pamięć nie nauczymy się na jednej lekcji, tak? To są jednak takie rzeczy, których rzeczywiście lekturę trzeba przeczytać. To przepraszam bardzo, co mamy ją czytać na lekcji. Mhm. Tego się po prostu nie da zrobić. Tak,
czyli
tak
nauczyciele, tak jak czytam, w większości nie są chętni.
Myślę, że jesteśmy gotowi do tego, aby porozmawiać o pewnych ograniczeniach, ale... Ale sam pomysł o to, żeby zwalniać uczniów w ogóle z tego, aby czuli się odpowiedzialni za swoją edukację, to nie. Bo to jest też proces, którego się muszą nauczyć.
Pani przewodnicząca, o odchudzeniu podstawy programowej. Ja marzę o tym, kiedy przeglądam to, czego uczą się moje dzieci. Przypominam sobie, czego ja się uczyłem. To ma być odchudzenie o 20%. Czy ta zapowiedź jest...
To znaczy, powiem tak, samo odchudzenie i przemyślenie tego, co w tej podstawie programowej powinno być, myślę, że jest racjonalne. Natomiast na pewno jest to proces. Kiedy słyszymy o tym, że 20% od września, to ci wszyscy, którzy już przeżyli parę reform, wiedzą, że to może być takie rozwiązanie, za które wszyscy zapłacimy wysoką cenę. Natomiast w czasie rozmowy też zapytaliśmy panią minister, jak to właściwie ma wyglądać, to, bo przecież za chwilę są egzaminy, żeby też ci uczniowie nie zapłacili jakiejś dosyć wysokiej ceny za to, że coś miało być, czegoś nie było, ktoś coś zrobił, ktoś czegoś nie zdążył i to się jak gdyby przełoży na mniejszą na przykład liczbę punktów. No podobno ma być, jest to w konsultacji z profesorami wyższych uczelni, z Centralną Komisją Egzaminacyjną.
Ja jeden postulat słyszałem. Owszem, odchudzenie, ale bez likwidacji liczby godzin, bo jeżeli ma to jednocześnie wiązać się...
To jest potwierdzone, tak, to pani minister
potwierdziła.
No bo tak naprawdę
wtedy nic się nie zmieni. Jeżeli,
tak, tak.
Czyli
tak,
musi być tyle samo czasu, ale mniej materiału, czyli teoretycznie więcej zyskuje się na pracy z uczniem. Czyli to jest potwierdzone, tak?
Tak, jeżeli, pani minister potwierdziła oficjalnie, że rzeczywiście godzin będzie tyle samo, natomiast treści będzie mniej. No rzeczywiście, no, umówmy się, że no nie każdy musi być fizykiem kwantowym, tak, jeżeli chodzi o matematykę, ale musi być to taki poziom, który ucznia, który marzy o maturze czy o studiach wyższych, nie przekreśli jego drogi.
I moglibyśmy tak długo rozmawiać między innymi o niżu demograficznym, który nadciąga i wtedy też nie wiadomo, jak będzie wyglądał zawód nauczyciela. Jakie będą pensje? Bo pewnie to wszystko będzie weryfikowane, no ale to już na kolejną rozmowę. Izabela Lorenz-Sikorska, szefowa Wielkopolskiej Solidarności Oświatowej, była gościem porannej rozmowy Radia Poznań. Dziękuję bardzo.
Również dziękuję.
Miłego dnia dla państwa. Życzę uczniom dzisiaj samych dobrych ocen.
Kluczowy temat.